Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. Jest 19 kwietnia 2026 roku, minęła godzina 18.30. To jest program na żywo. Program z udziałem moich szanownych widzów. Zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie, tak jak zawsze. No właśnie, program dzieli się na dwie części. W pierwszej części moje wprowadzenie, następnie ta część najważniejsza, czyli odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę wersalikami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. A dzisiaj sporo tematów, szanowni Państwo. Zacznę od tego, co obiecałem na poprzednim wieczorze geopolitycznym, a mianowicie odniosę się raz jeszcze do wpisu prezydenta Donalda Trumpa, który 12 kwietnia w prawosławną Wielkanoc zamieścił na platformie Truth Social wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz, który przedstawiał jego samego w białej szacie z czerwoną szarfą, wystylizowanego na Jezusa, gdzie dłoń trzymał na czole chorego, z drugiej strony biło światło. Wcześniej jeszcze, przed opublikowaniem tego, mocno zaatakował papieża Leona XIV. Całą noc ten właśnie obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję był umieszczony na koncie prezydenta Donalda Trumpa na platformie Truth Social. Rano został usunięty. Następnego dnia prezydent Trump tłumaczył reporterom, że chodziło o przedstawienie jego jako lekarza, który uzdrawia ludzi. No i tutaj pojawiło się naprawdę mnóstwo głosów na temat stanu zdrowia nie tylko fizycznego, obecnego 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Takie wpisy bardzo dziwne pojawiają się co jakiś czas, coraz bardziej szokujące zresztą. Powstają pytania, po co to wszystko jest, czy doszło do jakiegoś zdiagnozowania już problemów ze zdrowiem Donalda Trumpa. No i myślę, że warto się przyjrzeć diagnozie przedstawionej w 2017 roku, gdzie 27 profesorów psychiatrii i psychologii napisało taką książkę The Dangerous Case of Donald Trump. John Gardner z John Hopkins, z Uniwersytetu Johna Hopkinsa, użył tam terminu, to będzie cytat, narcyzm złośliwy, w stosunku oczywiście do Donalda Trumpa. Co to jest narcyzm złośliwy? To jest, zdaniem psychologów, psychiatrów, najcięższa patologiczna forma zaburzenia osobowości narcystycznej, która łączy klasyczny narcyzm z elementami psychopatii, sadyzmu, paranoi i różnych zaburzeń antyspołecznych. No, tutaj warto powiedzieć też, że profesor Lance Dodds z Harvard Medical School napisał, że cechy socjopatyczne w tym przypadku także Donalda Trumpa obejmują brak poczucia winy, manipulacje, kłamstwa bez skrupułów czy impulsywność i brak empatii. W stosunku do Donalda Trumpa właśnie nie ma to podlegać żadnym wątpliwościom, zdaniem 27 profesorów psychiatrii i psychologii. Tutaj jasno trzeba też powiedzieć, że Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne stosuje taką zasadę Goldwater Rule, która zakazuje publicznego diagnozowania osób, natomiast Brandy Lee, bo pod jej redakcją powstała ta książka, powołała się, uwaga, na deklarację genewską, która mówi o obowiązku ostrzegania przed zagrożeniem publicznym i że ma to stać wyżej, no właśnie, niż taka powściągliwość diagnostyczna wobec jednostki, no właśnie jeżeli tą jednostką jest człowiek stojący u władzy. No i tutaj trzeba było się bliżej temu rzeczywiście przyjrzeć, bo sytuacja jest niezwykle poważna. Dochodzi do masowych zbrodni wojennych, na Bliskim Wschodzie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Nie ma tych, ma te wątpliwości prezydent Karol Nawrocki, do tego się jeszcze odniosę, do tej skandalicznej wypowiedzi obecnie urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Kanale Zero, bo nad tym nie można przejść do porządku dziennego. Tutaj trzeba się odnieść do tego wywiadu redaktorów Stanowskiego i Mazurka z Głową Państwa. Te słowa, które tam padły, no to jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Natomiast odniosę się także do jeszcze innego wywiadu, bo w ostatnich dniach jest ich całkiem sporo, no właśnie, z ambasadorem Ukrainy, to będzie z kolei wywiad. Ale tutaj, kończąc ten wątek, trzeba przyjrzeć się amerykańskiemu podręcznikowi diagnostycznemu, który jest stosowany przez psychiatrów i psychologów. Chodzi mi o DSM-5, który definiuje te narcystyczne zaburzenia osobowości takimi 9 kryteriami. No i ewidentnie tutaj, jeżeli byśmy sobie popatrzyli na te wypowiedzi Donalda Trumpa, no to ewidentnie to wypełnia te kryteria. Te kryteria tego narcyzmu złośliwego. Kiedy Donald Trump mówi, że tylko on jest w stanie coś naprawić, że czuje się wybrany czy wybrańcem i tak dalej. Kiedy tak fantazjuje o nieograniczonej władzy. Pamiętacie Państwo początek zeszłego roku, kiedy mówił o przekształceniu Gazy w Rivierę Bliskiego Wschodu. Ale też oczywiście w kontekście kontroli nad Grenlandią, w kontekście przekształcenia Kanady w 51. stan USA, przemianowania Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, no to te są takie fantazje o nieograniczonej władzy i wielkościowe poczucie własnej wagi, ważności w polityce i nie tylko. Przekonanie o własnej wyjątkowości, kiedy no właśnie jest ten obraz Chrystusa z czerwoną szarfą, czy też stylizowanie Trumpa na Chrystusa, potrzeba nadmiernego podziwu, to kolejna z cech wymienianych właśnie w tym amerykańskim podręczniku diagnostycznym dla psychiatrów i psychologów. Jest ewidentnie, no Donald Trump wielokrotnie już mówił, że lubi tych, którzy, no właśnie, którzy mu kadzą, którzy mu słodzą, którzy go wznoszą peany na jego cześć, prawda? Więc tutaj ewidentnie jest wypełniona ta cecha, takie poczucie też przysługujących mu dodatkowych praw, który, no właśnie, mówił o tym, że ma większe prawa, bo nigdy w historii USA nie było takiego prezydenta, który byłby tak źle traktowany jak on, jak to mówi Donald Trump. Bardzo instrumentalnie traktuje ludzi, co jest kolejną ważną cechą właśnie tego narcyzmu złośliwego. Jest mnóstwo tych wypowiedzi takich bardzo obraźliwych, chociażby dla Johna McCaina, senatora republikańskiego, który jest weteranem, natomiast no, te słowa Donalda Trumpa, że wcale nie był bohaterem wojennym, bo dostał się do niewoli w Wietnamie, no to oburzyło tak naprawdę bardzo wielu weteranów. Brak empatii, no to mnóstwo jest takich cytatów Donalda Trumpa, które wskazują na ten właśnie brak empatii, dodatkowo zazdrość, obsesja porównań też w jego wypowiedziach to przebija, no i dziewiąta cecha, arogancja, wyniosłość, kiedy Donald Trump mówił o tym, że jest bardzo stabilnym geniuszem, to cytat ze stycznia 2018 roku z Twittera, no to też mamy ewidentne wyczerpywanie tych wszystkich znamion narcyzmu złośliwego. No i oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że także porzucanie sojuszników, kiedy no przestało to po prostu opłacać się Donaldowi Trumpowi, tak jak w przypadku Kurdów, też jasno pokazuje, kto dzisiaj jest traktowany, kto jest dzisiaj tym najważniejszym sojusznikiem państwa polskiego. To niewątpliwie daje do myślenia, ta diagnoza z 2017 roku moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo na czasie, jest po prostu bardzo adekwatna i tutaj warto, no, że tak powiem, zredefiniować stosunki polsko-amerykańskie, bo widzimy, w którą stronę to idzie. Idzie to w stronę wspierania zbrodni wojennych i tutaj chciałem się odnieść właśnie do tej wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego z Kanału Zero, kiedy trzykrotnie redaktor Robert Mazurek zadawał pytanie, czy Izrael w Strefie Gazy popełnia zbrodnie wojenne. Trzykrotnie Karol Nawrocki odmówił odpowiedzi na to pytanie. To pokazuje, jak bardzo jest zależny od lobby proamerykańskiego i proizraelskiego oczywiście. To lobby proizraelskie jest ogromnie wpływowe. Zresztą spotkanie wiceszefa BBN-u generała Andrzeja Kowalskiego z ambasadorem Izraela też było wielce znaczące, kiedy obaj panowie rozmawiali na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie z ambasadorem państwa, które rozpętało tę właśnie wojnę, na której wszyscy tracimy. Wszyscy tracimy jako obywatele, jako podatnicy, jako ludzie, którzy korzystają z chociażby transportu, czy jesteśmy zależni od cen tych, które wynikają ze stawek baryłki ropy naftowej. W związku z tym uważam, że tutaj Karol Nawrocki bardzo, bardzo popełnia duży błąd, nie tylko popierając agresję Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, ale także odżegnując się od nazywania rzeczy po imieniu. Nazywania rzeczy po imieniu. Widać tutaj, nie chcę powiedzieć tchórzostwo, ale ewidentnie działanie po prostu obcego lobby w otoczeniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co Polsce wróży oczywiście jak najgorzej. Natomiast druga skandaliczna wypowiedź w czasie tego wywiadu, którego udzielił Karol Nawrocki, to jest to, że nazwał Izrael sojusznikiem Polski. Ja osobiście nie znam żadnego dokumentu, który definiowałby Izrael jako sojusznika Polski. Oczywiście jest zawartych kilka umów o współpracy między oboma krajami, ale to nie jest poziom, który pozwalałby nazywać Izrael sojusznikiem państwa polskiego. Myślę, że większość społeczeństwa nie chciałaby mieć za sojusznika państwo, które dopuszcza się regularnych, masowych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Są to jak najbardziej udokumentowane zbrodnie. Jest na to mnóstwo zresztą dowodów. Sami żołnierze izraelscy przyznają się do popełniania zbrodni w Strefie Gazy, a to, co jest obecnie robione przez państwo Izrael w Libanie, to jest również zbrodnia przeciwko ludzkości. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Są wyburzane całe miasteczka, całe wsie. Jest dokonywana czystka etniczna. Ponad milion ludzi zostało wypędzonych ze swoich domów i tutaj nie ma słów zaprzeczenia, nie ma słów potępienia, może nie zaprzeczenia, ale nie ma słów potępienia ze strony bardzo wielu przywódców tak zwanego Zachodu, który jawi się jako, czy sam się przedstawia jako cywilizacyjnie, moralnie najlepszy, jeżeli chodzi o właśnie globalną politykę. Natomiast tutaj jest ewidentny problem. Dzisiaj Zachód jest w potężnym rozkładzie, może poza takimi politykami jak Pedro Sanchez, którzy bardzo ostro postawili sprawę i zresztą Pedro Sanchez wnioskował o, że tak powiem, anulowanie umowy stowarzyszeniowej Izraela, umowy o współpracy Izraela z Unią Europejską, jednak widzimy, że w Polsce politycy partii rządzących Polską przez ostatnie 20 lat idą ewidentnie na pasku i amerykańskim, i izraelskim, co do tego nie ma dzisiaj żadnych wątpliwości i ta uległa postawa państwa polskiego jest wykorzystywana przez chociażby Ukraińców. Widać to po ostatnim wywiadzie, którego udzielił ambasador Bodnar redaktorom Magierowskiemu i Parafianowiczowi. To jest taki nowy kanał na YouTubie Bez Doktryny. Myślę, że warto się z tym, szanowni państwo, zapoznać. 17 kwietnia bieżącego roku na kanale Bez Doktryny właśnie u redaktorów Magierowskiego i Parafianowicza był ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar, który powiedział wprost, że jego zdaniem Bandera i Szuchewicz to nie są zbrodniarze. Wyobrażacie sobie państwo poziom bezczelności, poziom arogancji i poziom ignorancji historycznej, bo redaktor Parafianowicz cytował konkretne rozkazy tych zbrodniarzy, takich jak Szuchewicz, Klaczkiewski, inni. I w żywe oczy po prostu Bodnar kłamał, mówiąc, że Bandera i Szuchewicz nie są zbrodniarzami. Ale to jest pokazanie, szanowni państwo, tego, do jakiego stanu została doprowadzona Rzeczpospolita Polska, gdzie z naszym krajem, który udzielił największej pomocy Ukrainie w stosunku do naszego PKB, państwo polskie nie budzi żadnego respektu, nie budzi żadnego szacunku u polityków ukraińskich, bo wielu tych polityków, takich jak kiedyś Kuleba i wielu innych, także dyrektorów, szefów ukraińskiego IPN-u, po prostu jawnie kłamie. jawnie kłamie, próbuje zafałszowywać historię, próbuje narzucać ukraińską wersję historii w relacjach wzajemnych. I to, z jaką butą, z jaką arogancją wystąpił ambasador Bodnar 17 kwietnia, powinno dawać bardzo, bardzo wiele do myślenia. Natomiast ja bym chciał się przyjrzeć jeszcze jednej sprawie, ponieważ w tym miesiącu pojawiła się informacja, konkretnie podczas spotkania w ramach formatu Rammstein, ukraiński minister obrony Michajło Fiodorow podziękował, uwaga, Niemcom, Holandii, Hiszpanii i Polsce za pociski do systemów Patriot. Fiodorow powiedział tak, to jest cytat: dziękuję partnerom za wsparcie w ramach programu Perl i tutaj koniec cytatu, natomiast wcześniej ani Holandia, ani Polska nie ogłosiły oficjalnie dostarczania pocisków PAK-3 siłom zbrojnym Ukrainy. Ja tylko przypomnę, że obecnie Polska ma dwie baterie systemu Patriot i tych pocisków PAK-3 no po prostu nie ma zbyt wiele, także w Polsce. Natomiast no, Ukraina niedawno otrzymała kolejną partię właśnie tych pocisków PAK-3 do systemów obrony powietrznej i według niemieckiego Spiegel Kijów miał pozyskać ostatnio około 30 pocisków przechwytujących od kilku partnerów europejskich. No i tutaj w ramach tego pakietu Niemcy miały przekazać 5 pocisków PAK-3, natomiast nie ujawniono, ile pocisków przekazała Polska. No uważam, że coś takiego byłoby wręcz niewyobrażalnym skandalem, gdzie Polska ma tak dziurawy system obrony powietrznej i jeszcze miałaby przekazywać Ukrainie tak drogie i tak, no, można powiedzieć, obecnie towar deficytowy, zwłaszcza po tym znacznym uszczupleniu zapasów amerykańskich na Bliskim Wschodzie. No to jest coś niewyobrażalnego. Społeczeństwo polskie nie zostało o tym poinformowane, nie zostało o tym powiadomione. Nie było żadnego wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza jako wicepremiera i ministra obrony, który poinformowałby podatników o tym, że Polska przekazuje pociski od polskich zestawów Patriot na Ukrainę. Dowiadujemy się od ministra obrony Ukrainy, że Polska przekazuje tak deficytowy towar jak pociski PAK-3 do zestawów Patriot Ukrainy i nie wiemy ile. No, to jest, szanowni państwo, coś niewyobrażalnego, to co się dzieje za plecami, za wiedzą, bez wiedzy i zgody społeczeństwa, bez wiedzy i zgody narodu jest Ukraina dalej dotowana przez państwo polskie, jest przekazywane, są tak ważny towar dotyczący obrony w sytuacji, kiedy ambasador Ukrainy wprost, no, można powiedzieć, znieważa pamięć o Polakach zabitych w czasie ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim w okresie II wojny światowej. No, to jest coś niewyobrażalnego i tu się nie ma co dziwić, że przez takie właśnie uległe działania Polska jest po prostu nieszanowana. Natomiast w tym momencie chciałbym przejść do tematu Bliskiego Wschodu, ponieważ we wtorek, najbliższy wtorek, kończy się dwutygodniowe zawieszenie broni. Iran już poinformował, konkretnie Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu poinformowała, że władze w Teheranie nie pójdą na żadne kompromisy w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj cytowani przez media i te amerykańskie, i te bliskowschodnie przedstawiciele Teheranu twierdzą, że są zdeterminowani, by kontrolować ruch przez ciśninę Ormus, dopóki wojna nie zostanie zakończona. No i tu trzeba jasno powiedzieć, że właśnie w sobotę 18 kwietnia doszło do ponownego ogłoszenia zamknięcia ciśniny Ormus przez IRGC, przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Wskazano na winę Waszyngtonu. No i też warto powiedzieć o tym, że tutaj akurat agencja Reutera informuje, że władze w Teheranie uzależniają jakby kwestie pokoju, kwestie kontynuowania zawieszenia broni od zniesienia amerykańskich restrykcji nałożonych na Iran. Pojawiły się także, szanowni państwo, informacje, że może dojść do przedłużenia tego zawieszenia broni. Tu agencja Bloomberga poinformowała, że może dojść do przedłużenia o kolejne 2 tygodnie. o kolejne 2 tygodnie. Jak informuje Bloomberg, USA i Iran chcą sobie dać więcej czasu na wynegocjowanie porozumienia pokojowego. Natomiast też nie wolno jakby nie dostrzegać tego, że Amerykanie gromadzą coraz więcej sił, także sił lądowych. Na Bliskim Wschodzie jest mnóstwo przerzutów, nawet w oparciu o aplikacje z otwartego dostępu, takie jak FlightRadar24, można zobaczyć, że Amerykanie naprawdę mają duży ruch w interesie, że tak to określę. Mnóstwo transportów wojskowych ze Stanów Zjednoczonych do Europy i z Europy na Bliski Wschód. No i tutaj też, szanowni państwo, warto jeszcze wspomnieć o tym, że Stany Zjednoczone potajemnie zaczęły rozmieszczać w Jordanii systemy rakietowe Patriot i systemy THAAD właśnie w ramach zawieszenia broni. No to pokazuje, że Amerykanie szykują się po prostu do konkretnego, można powiedzieć, rozpoczęcia drugiej fazy. Dają sobie oczywiście na razie czas na przegrupowanie, przebazowanie, wzmocnienie systemów obrony powietrznej, no ale widzimy, że są przygotowania do kontynuacji tej wojny. No i w kontekście tego podbijania bębenka wojennego warto jeszcze wspomnieć o konflikcie Turcji z Izraelem. On wchodzi w taką nową fazę. Te relacje między Turcją a Izraelem są coraz bardziej napięte. To jest kwestia i różnych interesów w regionie, ale też no coraz tych ostrzejszych komentarzy, które płyną zarówno z Tel Awiwu, Jerozolimy, jak i z Ankary, to ewidentnie przekracza takie standardowe, powiedziałbym, elementy krytyki politycznej. Tutaj w szczególnie trudnej sytuacji są oczywiście Stany Zjednoczone, bo to są dwaj sojusznicy amerykańscy, no i w tym oczywiste jest, że Amerykanie będą popierać Izrael, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości, natomiast faktem jest, że już po tym ogłoszeniu zawieszenia broni w Iranie, turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan otwarcie zarzucił Izraelowi, że celowo szuka nowego przeciwnika po konfrontacji z Iranem. Padły takie słowa, i tu pozwolę sobie zacytować ministra Fidana: Izrael nie może żyć bez wroga. Widzimy, że to nie tylko administracja Netanyahu, ale też niektóre postaci z opozycji dążą do ogłoszenia Turcji nowym wrogiem. Koniec cytatu. To ewidentnie nawiązanie do wypowiedzi Naftalego Beneta, byłego premiera Izraela, który właśnie w ten sposób się wypowiedział. Natomiast no, Recep Erdoğan bardzo, bardzo mocno też krytykuje Izrael i samego Netanyahu. Natomiast Netanyahu nie pozostaje dłużny i wytyka właśnie kwestię mordowania Kurdów. To tutaj ewidentnie grozi wojną, natomiast na razie są próby takiej mediacji podejmowanej przez dyplomację amerykańską, natomiast pytanie, na ile to oczywiście się okaże skuteczne. Natomiast jeżeli chodzi o podbijanie bębenka wojennego w Polsce, Ministerstwo Obrony Narodowej, szanowni państwo, planuje masowe szkolenia rezerwistów. Jak alarmuje zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych, powołania mają objąć kierowców zawodowych. To jest kolejny kamyczek do ogródka, to jest kolejna informacja z cyklu, no właśnie, z cyklu przygotowań Polski do wojny, z przygotowań rządu w Warszawie do wojny, w której Polska nie ma żadnego interesu i do której oczywiście Polska jest w żaden sposób nieprzygotowana. Ja już państwu wielokrotnie mówiłem o tych sygnałach, o tych znakach dotyczących nie tylko takiego werbalnego podbijania bębenka wojennego, ale po prostu realnych przygotowań do wojny z Rosją. No i w tym kontekście te informacje, które napływają do nas z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, no pokazują, że temu sektorowi właśnie transportu grożą problemy. Grożą problemy, bo w oczywisty sposób będzie się to odbijało na kondycji tych przedsiębiorstw, jeżeli zawodowi kierowcy będą wzywani na ćwiczenia. W 2026 roku, w obecnym roku, wezwania ma otrzymać naprawdę szeroka grupa obywateli, która posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych i autobusów. Szacunki tutaj, które, no właśnie, z którymi się możemy zapoznać, wskazują, że mobilizacja może objąć bardzo dużą grupę osób z prawem jazdy kategorii C, C+, E i kategorii D, osób, które nie ukończyły jeszcze 55 roku życia. No i oczywiście, że przedstawiciele branży transportowej całkiem słusznie zwracają uwagę na gospodarcze konsekwencje tych planów. To jest oczywiste, że to jakby to nie jest sama zapowiedź to oczywiście nie jest niespodzianka, bo tego się można było spodziewać, natomiast no, potencjalna skala to może być potężny problem, dlatego że tutaj mówi się naprawdę o masowym powoływaniu właśnie ludzi pracujących w branży transportowej. Wiem, że mój podcast ogląda, słucha wielu także kierowców zawodowych, także możecie się Państwo, panowie i panie, bo też panie też już teraz jeżdżą na ciężarówkach, na autobusami, możecie się wypowiedzieć, czy już otrzymaliście jakieś powołania na ćwiczenia rezerwy, czy macie nadane karty mobilizacyjne, także w komentarzach można spokojnie tutaj się wypowiadać. Adresuję to do całego sektora TSL, czyli transport, spedycja, logistyka. Ewidentnie już i tak sama branża się boryka z różnymi problemami, także brakami kadrowymi, koszty paliw oczywiście, natomiast teraz jeszcze do tego przygotowania do wojny. No coś, to jest szaleństwo, szanowni Państwo. Ja już o tym mówiłem wielokrotnie. To, co się wyprawia w Polsce, jeżeli chodzi o podbijanie bębenka wojennego, to jest istne szaleństwo. Mówi się, że polska armia, bo teraz o stanie armii jeszcze miałem dwa słowa powiedzieć, liczy już 217 tysięcy żołnierzy. 217 tysięcy żołnierzy. Natomiast z tej liczby na tak zwanej pierwszej linii frontu stanęłoby może 65, maksymalnie 75 tysięcy żołnierzy. I to trzeba sobie uzmysłowić. To jest naprawdę niewielka siła. To jest naprawdę niewielka siła. Na początku bieżącego roku siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej liczyły właśnie 217 tysięcy żołnierzy. Docelowo ma być to 300 tysięcy żołnierzy w czynnej służbie. 300 tysięcy plus oczywiście rezerwa. Plus oczywiście rezerwa, stąd ten pomysł Armii 500. Ja w ostatnim podcaście geopolitycznym szeroko mówiłem na temat Armii 500. Przeprowadziłem wywiad z panem Dariuszem Rozwadowskim. Kto z Państwa jeszcze nie widział, to serdecznie zachęcam. Pokazanie, jak naprawdę nie wygląda szkolenie rezerwistów, jak to jest po prostu malowanie trawy na zielono. To jest ten monowski beton, który nie chce widzieć, albo nie widzi, albo nie chce widzieć tego, że nie ma efektywnego systemu szkolenia rezerw. I mówienie o armii półmilionowej w sytuacji, kiedy z tych 217 tysięcy obecnie zaledwie 65 tysięcy mogłoby stanąć na pierwszej linii frontu, no to o czym my mówimy? To, o czym my w ogóle mówimy. I też trzeba jasno powiedzieć, że na wszelkiego rodzaju filmikach propagandowych bardzo efektownie wyglądają chociażby ćwiczenia wojsk specjalnych, ale pamiętajcie, szanowni Państwo, że to jest naprawdę ułamek potrzeb, które dzisiaj Polska ma. Polska wydaje więcej na zbrojenia niż Turcja czy niż Izrael, a polskie zdolności dronowe są po prostu nikłe, jeżeli chodzi chociażby o obronę najważniejszych obiektów, nie tylko armii, ale w ogóle administracji publicznej. No to tu jest potężny problem. I mówiąc o tych 300 tysiącach docelowych w służbie czynnej, to obejmuje wszystkie 5 rodzajów sił zbrojnych, czyli wojska lądowe, marynarkę wojenną, siły powietrzne, WOT, Wojska Obrony Terytorialnej i wojska specjalne, cały komponent logistyczny i oczywiście mowa jest o tej rezerwie, która ma do tych pół miliona, prawda, się wliczać. Natomiast czy Polska będzie miała armię 300-tysięczną, czy to będzie no właśnie docelowo pół miliona żołnierzy pod bronią, musimy sobie zdawać sprawę, że to nie zapewni Polsce bezpieczeństwa. Trzeba jasno, obiektywnie po prostu powiedzieć, że to absolutnie nie zapewni Polsce bezpieczeństwa. Fundamentem bezpieczeństwa powinna być racjonalna polityka zagraniczna i normalizacja relacji z sąsiadami, przede wszystkim oczywiście z Rosją i Białorusią. Natomiast podbijanie bębenka wojennego i to właśnie przygotowywanie się do wojny w sytuacji, kiedy ludność cywilna w ogóle nie ma dostępu do schronów i ukryć, bo jeżeli poniżej 4% ma taki dostęp, mówię tutaj oczywiście o raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2024 roku, no to o czym my w ogóle mówimy? O czym my w ogóle mówimy? To jest, szanowni Państwo, dzisiaj potężny problem i warto to mieć na uwadze, że polska armia jest do żadnej wojny po prostu nieprzygotowana, a państwo polskie i naród polski nie mają żadnego interesu w żadnej wojnie. Tyle, szanowni Państwo, przeglądu tych bieżących informacji, tych bieżących wiadomości z kraju i ze świata. Jak Państwo widzicie, uległość decydentów państwa polskiego pogłębia się. Uległość decydentów państwa polskiego pogłębia się, zwiększa się hardość, zwiększa się buta i arogancja polityków ukraińskich. I to obserwujemy. Cały czas to obserwujemy systematycznie od roku 2022, po tym miesiącu miodowym w relacjach wzajemnych, że tak to określę, i tym obściskiwaniu się Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim, no szybko przyszedł ten kubeł zimnej wody i okazało się, że Ukraina jest jeszcze bardziej natarczywa, jeszcze bardziej roszczeniowa, jeszcze bardziej agresywna wobec państwa polskiego i bardzo mocno usztywniła stanowisko, jeżeli chodzi o kwestie i gospodarcze, i jeżeli chodzi o kwestie historyczne. No, tego typu wypowiedzi Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy, który mówi o tym, że ewidentni ludobójcy jak Bandera i Szuchewicz jego zdaniem nie są zbrodniarzami, no to szanowni państwo, no to o czym w ogóle my mówimy? Jeżeli mamy takie wiernopoddańcze wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego względem Izraela czy Stanów Zjednoczonych, no to niczego dobrego to oczywiście nie znamionuje i nie wróży niczego dobrego po tej prezydenturze. W wielu aspektach niestety obserwujemy znacznie gorsze zachowanie niż Andrzeja Dudy. Przypomnę tylko, że Karol Nawrocki już zdążył podpisać ustawę o abolicji dla najemników z Polski walczących na Ukrainie, co jest absolutnym skandalem. Natomiast ta wypowiedź, w której bał się skrytykowania stanowczego, jasnego, otwartego skrytykowania państwa Izrael, no jasno pokazuje, w którą stronę będzie zmierzać ta prezydentura. No niestety tak to wygląda. Ja państwu serdecznie dziękuję za państwa obecność, jest nas ponad 2,5 tysiąca osób na żywo. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie ten kanał, którzy subskrybujecie go, którzy nacisnęliście już przycisk dzwonka, aby być na bieżąco. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to serdecznie zapraszam do dołączenia do ponad 150 tysięcy subskrybentów. Warto nacisnąć przycisk dzwonka, warto komentować, warto dawać polubienia, warto udostępniać nagrania z tego kanału, tak aby, no właśnie, aby się nie dać cenzurze, aby nie dać się tym wszystkim ograniczeniom nakładanym na kanały, które mówią jak jest. Dziękuję za państwa wsparcie, i to werbalne, i to materialne. Dziękuję za każdą wpłatę na Buy Coffee, przez na zrzutkę, przez PayPal, bezpośrednio na rachunek bankowy. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Dziękuję za państwa wsparcie. Jeżeli ktoś z państwa ma taką chęć i ma taki gest, może wejść na stronę leszeksykulski.pl/wesprzyj. Także w opisie filmu, w komentarzu i na czacie, w przypiętym komentarzu jest ten link. Zanim przejdę do odpowiedzi na państwa pytania, jeszcze tylko przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które to osoby wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już tymczasem przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Polak Katolik pyta: dzień dobry panie Leszku, jak ocenia pan szansę narodowców we Francji? Czy Francja może stać się tym, czym była przed II wojną światową? Czy może powstrzymać wojnę Europy z Rosją? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Myślę, że szanse na to są nieduże, aby Francja mogła się stać tym, czym była przed II wojną światową. Myślę, że narodowcy, że Zjednoczenie Narodowe, no będzie miało ogromne problemy. I to już widać po tych kłodach rzucanych pod nogi Marine Le Pen, czy ten kasus, myślę, że Georgescu z Rumunii też daje bardzo dużo do myślenia. Jednak federaliści bardzo mocno przyspieszyli swoje działania w Unii Europejskiej i starają się sekować środowiska narodowe. To wsparcie Trumpa okazuje się, na które tak wielu liczyło zresztą, także w Polsce część środowisk konserwatywnych liczyła, że ten parasol Donalda Trumpa pozwoli na odwrócenie tych wszystkich trendów negatywnych, natomiast okazuje się, że nie, że dla Donalda Trumpa o wiele ważniejsze są interesy państwa Izrael niż tutaj opcja narodowa, zachowanie państw narodowych w Europie. Myślę, że doszło do porozumienia Trumpa z Ursulą von der Leyen w lipcu 2025 2025 roku w zamian za inwestycje w amerykański przemysł. Trump moim zdaniem dał zielone światło na federalizację Unii Europejskiej. Oczywiście powstaje pytanie, czy nie dojdzie do jeszcze wyjścia z Unii Europejskiej niektórych państw. Natomiast moim zdaniem ja postawiłem taką hipotezę, że doszło do porozumienia amerykańsko-europejskiego, większa autonomia strategiczna Europy, ograniczenie wojsk amerykańskich w Europie, ale z drugiej strony to zielone światło dla federalizacji. Think Tank Polska pyta, czy możliwy jest scenariusz, żeby armia niemiecka złożona z imigrantów walczyła na wschodniej flance NATO? No, są takie przygotowania robione w tym kierunku. Czy całkowicie złożona z imigrantów, to myślę, że nie. Natomiast są takie przymiarki, jeżeli chodzi o brygadę na Litwie. Natomiast to jest duży problem, bo Niemcy nie chcą służyć na Litwie, nie chcą wchodzić w bezpośredni kontakt ogniowy z Rosją. To trzeba jasno to powiedzieć. Po prostu dawno już miała być skompletowana ta brygada niemiecka. Są potężne problemy po prostu. Są ogromne braki kadrowe, bo niemieccy żołnierze nie chcą służyć na Litwie, bo zdają sobie sprawę, jak będzie wyglądać, jak może wyglądać wojna na tak zwanej wschodniej flance NATO. To absolutnie nie dziwi, że nie chcą tam służyć. Edolang B7S pyta, jakie zna pan języki, czy posiada pan w swojej bibliotece książki z DSZ Verlag? Ja uwielbiam to wydawnictwo. Jeżeli chodzi o książki tego wydawnictwa, to ich nie posiadam. Jakie znam języki? Znam angielski i rosyjski. Z tymi językami najswobodniej się posługuję. Czytam także po niemiecku i francusku. Użytkownik Milicja. Demografia z roku na rok jest coraz bardziej na minusie i zgodnie z logiką powinno być więcej miejsc pracy. Jest zupełnie odwrotnie i brakuje miejsc pracy. Dlaczego tak jest? No mamy tę fałszywą narrację o tym, że potrzeba imigrantów, bo rzekomo tutaj brakuje miejsc pracy, podczas gdy sytuacja jest taka, że szanowni państwo, wchodzi na całego automatyzacja i robotyzacja bardzo wielu stanowiskach. Sztuczna inteligencja również pozbawia ludzi pracy, też tworzy nowe warunki dla nowych zawodów, ale faktem jest, że następuje dzisiaj bardzo mocne przewartościowanie rynku pracy i wcale tak nie jest, że potrzeba tutaj ściągać jakieś, no właśnie, miliony Ukraińców, Hindusów czy jeszcze innych narodowości. No tak po prostu nie jest. Paweł Berg pyta, po co na granicy z Niemcami zgromadzono tyle polskiego wojska? Znaczy, chodzi, rozumiem, o te jednostki, które są, jeżeli chodzi o 12. na przykład dywizję zmechanizowaną w Szczecinie, czy dywizję kawalerii pancernej, jeżeli chodzi o Żagań, prawda, i tak dalej. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że główne siły amerykańskie, które stacjonują w Polsce, stacjonują na zachód od linii Wisły. Natomiast te jednostki, o których powiedziałem, czy 34. Dywizja, czy właśnie 12. Dywizja, no to generalnie to są jeszcze pozostałości po dawnych czasach, po czasach Układu Warszawskiego, kiedy no, był przygotowywany ten front, był przygotowywane uderzenie na kraje zachodnie, stąd właśnie tyle tych jednostek na ścianie zachodniej. Natomiast faktem jest, że tak jak powiedziałem, wojska sojusznicze, wojska amerykańskie to są głównie najważniejsze, te takie jak Kamp Kościuszko, te najważniejsze jednostki amerykańskie są właśnie na zachód od Wisły. Dlaczego, nie muszę państwu chyba tego tłumaczyć. Mariusz JY9TZ, pytanie, jak pan myśli, jaki pretekst sobie znajdą, żeby ogłosić ewakuację ludności cywilnej? U mnie na Podkarpaciu są stawiane tabliczki przy drodze, przy budynkach do miejsc ewakuacji ludności cywilnej. Jest coraz więcej tych miejsc do ewakuacji ludności cywilnej. Takie informacje otrzymuję z całej Polski. Jaki znajdą sobie pretekst? Pretekst dowolny, szanowni państwo. Widzimy, że są już gotowe te lokalizacje, lokalne plany ewakuacji i krajowy plan ewakuacji. Jest podpisane porozumienie, takie memorandum w sprawie współpracy z 9 innymi państwami, w tym z Niemcami, ze Szwecją, w sprawie ewakuacji ludności cywilnej. Dowiedzieliśmy się jako Polacy, no właśnie, nie od rządu w Warszawie, ale dowiedzieliśmy się ze szwedzkiego Ministerstwa Obrony o tym, że istnieje takie porozumienie, że zostało zawarte takie porozumienie na temat właśnie pomocy w ewakuacji ludności cywilnej, ewakuacji dóbr kultury i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że przygotowuje się do tego Kościół Rzymskokatolicki, wiemy z wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej arcybiskupa Wojdy. Jest coraz więcej tego typu informacji, tych kamyczków do ogródka pod tytułem przygotowania do wojny. Jest coraz więcej, jak tylko mam, że tak powiem, sprawdzone informacje, wiarygodne informacje, natychmiast Państwu to podaję, tak jak w przypadku właśnie tej dzisiaj już ogłaszanych problemów branży transportowej, z tym, że będą zawodowi kierowcy kierowani na szkolenia, na ćwiczenia wojskowe. No, szanowni Państwo, mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją, ewidentnym przygotowywaniem Polski do wojny. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. A jaki pretekst? Dowolny. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Już teraz mamy coraz częściej podbijany ten bębenek wojenny mówiący o konieczności, w cudzysłowie oczywiście, konieczności blokady obwodu kaliningradzkiego. Tutaj przoduje oczywiście firma Jacka Bartosiaka i sam dr Bartosiak, który roztacza takie wizje, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. No Polska realnie na pierwszej linii frontu jest w stanie wystawić między 65 a 75 tysięcy żołnierzy. No szanowni Państwo, no to jest śmiech na sali. To jest śmiech na sali. Jakie zdolności dronowe ma Polska? Rosjanie produkują rocznie, szacuje się, mają te zdolności produkcji na poziomie 6-7 milionów dronów. A Polska niedawno zamówiła 1600 dronów. No, o czym w ogóle my mówimy? Okazuje się, że mamy tylko 2 baterie rakiet Patriot. Prawdopodobnie będą jakieś opóźnienia w dostarczeniu kolejnych 4 w związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Widzimy, że teraz do Jordanii trafiły nowe zestawy. Wiemy, że Amerykanie w ciągu tych 40 dni wojny w tym roku na Bliskim Wschodzie zużyli odpowiednik 2-letniej produkcji. Mówię o rakietach PAC-3 do zestawów Patriot i rakietach THAAD, tych rakietach TAT. Więc to jest dzisiaj potężny problem, że Amerykanie nie są w stanie tak szybko uzupełnić tych zapasów, które po prostu stracili na Bliskim Wschodzie poprzez agresję na Iran. I w tym kontekście dowiadujemy się znowu nie od decydentów w Warszawie, ale od ukraińskiego ministra obrony, że Polska miała przekazać rakiety Patriot Ukrainie. No to jest szaleństwo, szanowni Państwo. To jest absolutne szaleństwo. Unilever, dziękuję za wsparcie i odpowiadam na pytanie, co się dzieje z tak zwanym programem SAFE. No, rząd szuka możliwości obejścia prezydenckiego weta, więc takie możliwości są i moim zdaniem rząd Donalda Tuska zrobi wszystko, aby zaimplementować ten program. Na razie temat wyciszono, aby po prostu poszukać tych wszystkich dróg obejścia prezydenckiego weta. Zoe Herr pyta, jak Polska powinna wzmacniać swoją realną sprawczość i niezależność w relacjach międzynarodowych, zwłaszcza wobec Ukrainy, aby skutecznie chronić własne interesy. No tu się cały czas powracamy do tematu niskiej kultury strategicznej państwa polskiego, niskiej kultury strategicznej rządzących Polską. Nie zmieni się nic, jeżeli nie będzie skruszony ten beton popisowy. Jeżeli nie zostanie wymieniony establishment, jeżeli te same osoby, które rządzą Polską przez ostatnie, 37 lat, będą nadal rządziły. To jest równia pochyła, to jest zdążanie ku wojnie, po prostu. Odsunięcie od władzy popisu jest jedyną szansą na to, aby dzisiaj to zmienić. Natomiast jak powinni rządzący się zachowywać? No przede wszystkim asertywnie. Przede wszystkim asertywnie. Stawiać jasne żądania stronie ukraińskiej. Penalizacji banderyzmu, masowych ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa i tak dalej, i tak dalej. No, coś za coś. Jeżeli Polska już przekazała tak ogromną ilość sprzętu i nawet rakiety Patriot, które są niezbędne do dzisiejszego systemu obrony powietrznej, a nie otrzymała nic w zamian, no to w jaki sposób Polska ma być szanowana? Niestety obawiam się, że te wszystkie pieniądze, to mówimy o setkach miliardów złotych, które zostały przekazane na Ukrainę w taki czy inny sposób. Nie chodzi tylko i wyłącznie o wsparcie bezpośrednie, ale także o to te koszty, które Polska mogłaby zaoszczędzić, czy też te wydatki, które Polska mogłaby zaoszczędzić, nie wspierając Ukrainy. Cały koszt realny wsparcia Ukrainy to jest grubo ponad 100 miliardów złotych. Szacuje się nawet, są szacunki mówiące o kilkuset miliardach złotych. Wszystkich, także jakby kosztów utraconych szans i tak dalej. W związku z czym trzeba mówić i o pomocy socjalnej dla obywateli Ukrainy, i o finansowaniu edukacji w szkołach podstawowych, średnich, na uczelniach. Trzeba mówić o paliwie dostarczanym przez Orlen. Trzeba mówić o 47 pakietach pomocy wojskowej i tak dalej, i tak dalej. To są ogromne, szanowni państwo, środki. To jest blisko 5% polskiego PKB, które zostało właśnie wydane na wojnę, czy na wspieranie państwa, gdzie no, o wyniku wojny Polska nie będzie w żaden sposób decydować. W żaden sposób państwo polskie nie ma realnego wpływu na zakończenie wojny na Ukrainie. To trzeba jasno o tym powiedzieć. Bogusław Rom. Panie doktorze, Ukraina produkuje 600 tysięcy dronów miesięcznie. No tak, szacuje się, że produkcja dronów na Ukrainie to też jest poziom 6-7 milionów dronów rocznie. No i wyobraźcie sobie państwo sytuację, w której zaostrzać się będzie konflikt polsko-ukraiński. No przecież to jest czyste, za przeproszeniem, frajerstwo ze strony rządu w Warszawie. W tej sytuacji nie ma się co dziwić, że na Ukrainie odzywają się głosy o tym, że z Polską trzeba rozmawiać ostrzej, bo to Ukraina ma armię zaprawioną w boju, to Ukraina ma no właśnie takie zdolności produkcyjne, kilkuset tysięcy dronów miesięcznie, ma know-how, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Ukraińcy wielokrotnie mówili, że nie ma sensu się szkolić na poligonach zachodnich, w tym polskich, no bo te armie są kompletnie oderwane od rzeczywistości współczesnego pola walki. I to się, no niestety, wszystko potwierdza. I sytuacja potencjalnego konfliktu polsko-ukraińskiego wcale nie jest żadnym geopolitical fiction. Oskar Hechowski, czy sądzi pan, iż wszelakie ruchy geopolityczne i geoekonomiczne współczesnych mocarstw, takich jak USA, Chiny i Rosja oraz mocarstw regionalnych, przejawiają się bardzo w aspekcie kognitywnym? No, na ten temat napisałem jedną książkę, Rosyjska geopolityka, wojna informacyjna, polecam, jeszcze jest w sprzedaży. Były liczne dodruki tej książki, wydawnictwo naukowe PWN tę książkę wydało w roku 2019, a zatem no już siódmy rok książka jest w sprzedaży, cieszy się dużym powodzeniem, czy dużym zainteresowaniem państwa, także przypominam, że ta książka jeszcze jest w sprzedaży, można też e-booka nabyć, więc Rosyjska geopolityka, a wojna informacyjna, tam rozwinąłem, na przykładach, konkretnych przykładach, akurat w konkretnym przykładzie Rosji, w jaki sposób te działania, te ruchy geopolityczne się przejawiają w aspekcie walki kognitywnej, w tej aspekcie poznawczym, w noosferze, czyli w sferze umysłowej, walki o umysły, tak bym to mógł określić. Tam macie państwo to szeroko opisane. O Open Art Gallery. Jeśli drony z Ukrainy atakują Rosję przez kraje bałtyckie, to znaczy, że lecą przez polski korytarz przy wschodniej granicy. Dlaczego Rosja o tym nie wspomina? No, na razie Rosja prawdopodobnie śledzi bardzo uważnie to, co się dzieje, i jeżeli chodzi o ograniczenie właśnie przelotów na wschodzie Polski, ale nie jest wykluczone, że te drony są transportowane do krajów bałtyckich, tam dopiero są odpalane i kierowane do Rosji. Wcale nie muszą iść przez no, tak zwany polski korytarz, tak? Wcale nie muszą iść, ale nie można tego wykluczyć. Wiemy, że dowództwo operacyjne, wiemy, że sztab generalny, wiemy, że minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej odżegnuje się od jakichkolwiek tego typu działań, natomiast ja mam tutaj bardzo ograniczone zaufanie do oficjalnych czynników decyzyjnych, zwłaszcza po tej kompromitacji z 9 na 10 września ubiegłego roku, czyli o tych dronach, które przekroczyły polską przestrzeń powietrzną i po dziś dzień nie wiadomo, kto je odpalił. Były oskarżenia pod adresem Rosji, i to bardzo mocne, na forum ONZ-u, natomiast okazało się, że no właśnie, holenderski F-35 zniszczył dom mieszkalny w Wyrykach, a nie żadne rosyjskie drony. To też trzeba jasno o tym powiedzieć. Lady Aricja. USA pilnują przepływu przy przesmyku panamskim, ciśniny gibraltarskiej, ciśninie Ormus i ciśninie Malakka. Czy to sprytny plan blokowania przepływu surowców na świecie? No, generalnie kontrola przepływów strategicznych przez mocarstwo morskie zakłada kontrolowanie tak zwanych wąskich gardeł strategicznych, takich jak kanał panamski, jak kanał sueski, jak właśnie wspomniana ciśnina Malakka, ciśniny indonezyjskie, ciśnina sundajska, czy ciśnina gibraltarska, jeżeli chodzi o Morze Śródziemne, czy połączenie Morza Śródziemnego i Oceanu Atlantyckiego. Na razie takie było założenie. Po tym, jak Amerykanie zaatakowali Wenezuelę 3 stycznia, doszło do tej agresji na Wenezuelę, do porwania prezydenta Maduro. Jest absolutna cisza. Zobaczcie Państwo, że o Nicolasie Maduro się już całkowicie nie mówi. Nie wiemy, gdzie dokładnie przebywa, co się z nim dzieje, czy żyje. Legalnie wybrana głowa państwa Wenezueli. Natomiast tutaj Amerykanie chcieli doprowadzić do kontroli ciśniny Ormus, przez którą jest około 20% światowego handlu ropą realizowany. Natomiast na razie to się nie udaje Amerykanom. Ewidentnie się to nie udaje. Amerykanie w sensie geostrategicznym przegrywają wojnę z Iranem. Natomiast oczywiście wojna nie jest zakończona. Nie jest powiedziane, że Amerykanie ją przegrają. Na dziś, gdybyśmy mieli zrobić taką, można powiedzieć, analizę 19 kwietnia, a wojna rozpoczęła się 28 lutego, jakby też pamiętamy o zeszłorocznej 12-dniowej wojnie, no to Amerykanie nie osiągnęli żadnego z celów geostrategicznych. Żadnego. Nie kontrolują ciśniny Ormus, nie kontrolują irańskiej ropy naftowej, nie zmienili systemu politycznego w Iranie, nie zniszczyli irańskiego cywilnego programu atomowego, nie zniszczyli irańskiego arsenału rakietowego, nie rozbili szyickiej osi oporu i tak dalej, i tak dalej. No, krótko mówiąc, Amerykanie nie zrealizowali żadnego istotnego celu geostrategicznego na dziś. Dziękuję użytkownikowi Unilever za wsparcie i czytam tutaj informacje. Kiedyś Sikorski powiedział: kompletni frajerzy, chociaż raz w życiu prawdę powiedział. Zgadzam się z tymi słowami w stosunku do rządzących Polską. No ja się niestety też zgadzam. Też niestety, mówię niestety dlatego, że smutno się na to patrzy, kto rządzi Polską i w jaki sposób, wydawałoby się naiwny, ale moim zdaniem tu nie chodzi o naiwność, tu chodzi po prostu o służenie obcym interesom, tutaj chodzi o wpływ obcego lobby. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że wokół prezydenta Karola Nawrockiego jest bardzo silne lobby proizraelskie. To widać zresztą. Nazywanie przez prezydenta Karola Nawrockiego Izraela sojusznikiem Polski, no to jest już kompletna aberracja. No to jest coś, co się nie mieści w głowie po prostu. Że Polska jest dziś, miałaby być zdaniem głowy państwa sojusznikiem państwa, które dopuszcza się zbrodni przeciwko ludzkości. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jest nas ponad 3000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tak wyśmienitą frekwencję. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze będzie miał ochotę, siłę i chęć potowarzyszenia mi dzisiejszego wieczora, to zapraszam na godzinę 20.00 na kanał Piotra Szlachtowicza PSTV na YouTubie. Będzie program na żywo o 20.00 z moim skromnym udziałem, więc też serdecznie Państwa zapraszam. Monika Anna 6176. Czy ewakuacja ludności będzie obowiązkowa? Z tego, co dzisiaj wiemy na temat Krajowego Planu Ewakuacji, tak. Ma być to obowiązkowe. Bogdan K. Czy Iran aktualnie uzupełnia zapasy strategiczne, broń i amunicji? Owszem, uzupełnia także dzięki wsparciu Chin i tu mówimy także o transporcie lądowym do Iranu. To nie tylko o transport morski, ale to także transport lądowy. GMP3XX. Jaki byłby skutek wyprzedaży przez Chiny amerykańskich obligacji i czy Chiny mogą się na to zdecydować? Znaczy, generalnie Chiny ograniczają udział amerykańskich obligacji, jeżeli chodzi o własną rezerwę, natomiast taka gwałtowna wyprzedaż amerykańskich obligacji spowodowałaby ogromne problemy gospodarcze, takie turbulencje dla Stanów Zjednoczonych. No, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że to jest jedna z potężniejszych broni, którą dzisiaj Chiny Chiny oczywiście dysponują. Natomiast to nie jest jedyny element takiego lewara, który posiada Xi Jinping. Bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest kwestia także ograniczenia dostawy surowców krytycznych, w tym pierwiastków ziem rzadkich do Stanów Zjednoczonych. To jest jeden z najpotężniejszych lewarów. Natomiast co by się stało, gdyby Chiny masowo zaczęły sprzedawać obligacje USA, na przykład po wizycie Donalda Trumpa w Pekinie, albo jeszcze przed wizytą? No na pewno wstrząs na rynkach finansowych. To mogłoby wywołać panikę na rynkach finansowych. Mogłoby to osłabić dolara, chociaż no niekoniecznie trwale, w krótkiej perspektywie mogłoby nastąpić osłabienie dolara, mogłoby podnieść taką zmienność na giełdach, natomiast no pamiętajcie Państwo, że rynek amerykańskich obligacji jest największy i najpłynniejszy na świecie. Inni inwestorzy, na przykład Japonia, czy fundusze inwestycyjne, banki centralne, no prawdopodobnie częściowo przejęliby podaż, jeżeli chodzi o amerykańskie obligacje. Więc to wcale nie jest też tak, że dokonałoby się takiego wstrząsu, po którym Amerykanie by się nie podnieśli. No nie, myślę, że absolutnie nie. Tym bardziej, że Rezerwa Federalna, amerykański Fed, mógłby skupować obligacje i próbować stabilizować rynek. Natomiast, tak jak powiedziałem, w krótkim terminie umocniłoby to juana, osłabiłoby to dolara, natomiast mogłoby też uderzyć w same Chiny. Jeżeli się sprzedaje duże ilości obligacji, no to ich cena spada, wtedy się sprzedaje taniej, natomiast Chiny w ten sposób obniżałyby wartość własnych rezerw. To byłoby też takie uderzenie w chiński model gospodarczy, no bo jednak gospodarka Chin opiera się na eksporcie i korzysta ze takiego względnie słabszego juana, a więc masowa wyprzedaż wzmocniłaby juana i szkodziła chińskiemu eksportowi. To jest naprawdę szeroki temat do omówienia, bo jest bardzo, bardzo dużo wątków w tym zakresie. Natomiast pytanie, czy Chiny się mogą na to zdecydować? Uważam, że teoretycznie tak. Że może to być element nacisku, jeżeli się pogłębi rywalizacja geopolityczna. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o rywalizację technologiczną, handlową, ale chodzi w ogóle o rywalizację geopolityczną. Kamil Jakubek, 3364. Jak pan uważa, gdzie będą umieszczać ludzi, zwłaszcza młodych, którzy odmówią bycia mięsem armatnim i odmówią wstąpienia do armii w razie wojny? Już teraz brakuje miejsc w więzieniach. Będą, w mojej ocenie, to jest moje prywatne zdanie, będą uruchomione obozy internowania. Tak jak to było w stanie wojennym w 1981 roku, 13 grudnia 1981 roku, generał Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego i wtedy ludzie traktowani jako wrogowie władzy byli umieszczani po pierwsze w obozach dla internowanych, po drugie w specjalnych jednostkach wojskowych, czyli dla osoby, które otrzymywały karty powołania do wojska, natomiast były kierowane do wojskowych obozów specjalnych. Zatem uważam, że tutaj władza może uruchomić taki wariant, czyli obozy dla internowanych plus wojskowe obozy specjalne. Specjalne jednostki wojskowe, w których będą przetrzymywani ci, którzy będą traktowani jako wrogowie władzy. Unilever, dziękuję za wsparcie. Co pan myśli o strategicznych użytkownikowi, tutaj pytanie od użytkownika Unilever, co pan myśli o strategicznych umowach, które podpisał Tusk z Koreą Południową, Japonią i Norwegią? No ja myślę, że więcej jest, powiedziałbym, takiego nadęcia w mediach niż realnych profitów. Uważam, że generalnie zacieśnianie relacji, czy też inaczej, dywersyfikacja polskich relacji strategicznych jest dobrym kierunkiem i uważam, że jakby rozwijanie współpracy i z Koreą Południową, i z Japonią, ale też także z Norwegią jest dla Polski korzystne jak najbardziej. Tylko tak jak mówię, no to jest tylko pewien element tej polityki, która z gruntu jest po prostu zła, ponieważ polityka Donalda Tuska jest nakierowana na uczestnictwo w centralizacji władzy w ramach Unii Europejskiej. Tusk ewidentnie sprzyja tym planom federalizacji Unii Europejskiej, no ale także oczywiście prowadzi bardzo agresywną politykę względem Rosji i bardzo uległą politykę względem Ukrainy i najlepsze nawet umowy strategiczne z Japonią, z z Norwegią czy z Koreą Południową nie odwrócą tego niebezpiecznego trendu, gdzie dzisiaj Polska znalazła się na kursie kolizyjnym z Rosją i grozi nam realnie wojna. Niestety tak. Commander of Poland pyta, co mogą zrobić w razie odmowy ewakuacji przez obywatela. No może dojść do użycia siły. No może dojść do użycia siły przez policję, przez wojsko. Pytanie, jeżeli będzie masowy opór społeczny, czy dojdzie do... Czy władza sobie w ogóle zdaje sprawę, że może dojść do wojny polsko-polskiej. To nie wojny werbalnej, ale do po prostu aktów przemocy ze strony obywateli przeciwko, no właśnie, organom państwa. Tego wykluczyć nie można jako jednego z możliwych scenariuszy, że dojdzie do masowego oporu społecznego, jeżeli chodzi o kwestie, no nie chcę powiedzieć branki do wojska, ale po prostu no, masowych przydziałów mobilizacyjnych, czy też prób wysyłania ludzi na front, młodych ludzi na front, czy też jeżeli chodzi o kwestie odmowy ewakuacji, jeżeli miałaby ona być. Pytanie, kto miałby robić te ewakuacje, bo systemu obrony cywilnej nie ma w Polsce, więc prawdopodobnie byłoby to, byłaby Państwowa Straż Pożarna, strażacy ochotnicy, mimo tego, że mają już naprawdę sporo zadań, ale no, takie są realia, no i pewnie Wojska Obrony Terytorialnej. Natomiast, tak jak mówię, nie można się w jednym z możliwych scenariuszy, nie można wykluczyć tego, że nastąpi masowy sprzeciw Polaków wobec powoływania ich do wojska, czy wobec kwestii ewakuacji. Przecież Polacy zdają sobie dzisiaj sprawę, jak wygląda Ukraina, jak wygląda głosowanie nogami przez obywateli Ukrainy za hasłem "to nie nasza wojna". Zobaczcie Państwo, ilu jest młodych Ukraińców w wieku poborowym w Polsce. Wszyscy ci ludzie zagłosowali nogami za hasłem "to nie nasza wojna". Oni nie chcą się bić za oligarchów ukraińskich. I co? I Polacy, młodzi Polacy mieliby pójść się bić za interesy Sikorskiego, jego małżonki Anna Applebaum, jego synów, którzy służą w armii amerykańskiej? No bądźmy poważni. Kto się będzie dzisiaj bił za Tuska, czy narażał swoje życie za Morawieckiego, czy Kaczyńskiego? No bądźmy poważni. Oczywiście będzie propaganda podniesiona na najwyższy poziom. Zobaczcie Państwo, jakie jest zatrzęsienie obecnie produkcji wojennych, filmów, seriali na temat wojny. To jest element tego, o czym mówimy, jeżeli chodzi o walkę kognitywną, jeżeli chodzi o walkę informacyjną. Tu są działania kognitywne nastawione na własny naród. Chodzi o fabrykowanie przyzwolenia do wejścia do wojny, fabrykowanie przyzwolenia na przygotowania wojenne, a później oczywiście pretekst do wepchnięcia Polski do wojny. To jest niestety bardzo niebezpieczna sytuacja. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Unnamed Fear. Czy elity rosyjskie boją się Chin? Czy powolne chińskie przejmowanie przygranicznych terenów istnieje na większą skalę? No, informacje sprzed drugiej fazy wojny na Ukrainie wskazywały, że mniejszość niemiecka była liczniejsza niż mniejszość chińska w Rosji i te wszystkie właśnie głosy w Polsce mówiące o przejmowaniu Syberii przez Chińczyków były bardzo mocno rozdmuchane. Faktem jest, że na terenach przygranicznych jest sporo przedsiębiorstw chińskich, które są też małżeństwa chińsko-rosyjskie, natomiast obecnie elity rosyjskie nie wykazują takiego, powiedziałbym, jakiegoś strachu geopolitycznego przed Chinami. Jeżeli Państwo sięgniecie do rosyjskich geopolityków na czele z mocno zdemonizowanym w Polsce profesorem Aleksandrem Duginem, no to jeżeli prześledzicie Państwo publikacje Aleksandra Dugina, no to tam nie ma takich obaw w kierunku Chin. Możecie Państwo zresztą sięgnąć po moją książkę zatytułowaną "Myśl geopolityczna Aleksandra Dugina", która została całkiem niedawno wydana, jest dostępna bezpłatnie w formacie PDF w serwisie akademia.edu, akademia pisane przez C. akademia.edu, tam na moim profilu jest kilkadziesiąt moich publikacji naukowych, w tym właśnie wspomniana książka, ona została już pobrana, mimo że to jest niszowa książka, to już ponad 3000 razy została tam pobrana, także serdecznie zachęcam do zapoznania się z tą książką. Ja nie obserwuję tego, aby elity rosyjskie, aby establishment polityczny w Rosji dzisiaj przejawiał jakiś wielki strach przed Chinami. Bogusław Rom. Panie doktorze, skoro obywatele Ukrainy i Izraela dostają paszport polski, to jak liczona jest ludność poszczególnych krajów? Po Pierwszy. A, po jednym czy po pół dla każdego? No to jest dobre pytanie, bo wiemy, że ta struktura etniczna państwa polskiego bardzo mocno się zmieniła w ciągu ostatnich ponad 4 lat i chętnie bym zapoznał się z aktualnymi danymi na temat struktury demografii, nie tylko demograficznej, ale struktury etnicznej państwa polskiego. Chętnie usłyszałbym z właśnie jakiejś poselskiej interpelacji, odpowiedź na jakąś poselską interpelację, jak wygląda kwestia rozdawania polskich paszportów dla obywateli Izraela. Ile tych paszportów zostało wydanych przez Kancelarię Prezydenta RP w czasie 10-letniej prezydentury Andrzeja Dudy? No to jest bardzo ciekawe. To jest też pytanie, ile już takich paszportów nadał, ile obywatel, no właśnie, ile tego polskiego obywatelstwa zostało przyznanych obywatelom Izraela za prezydentury Karola Nawrockiego. No patrząc na jego, no właśnie, taką mocno proizraelską postawę i mocno proamerykańską, to obawiam się, że niestety może kontynuować tutaj politykę prezydenta Andrzeja Dudy. Tadeusz Kwadracki. Panie Leszku, czy naprawdę pan uważa, że Rosja może nas napaść? Czy nie wystarczy im, że nasze władze biegają do ich największego sojusznika w Niemczech po wytyczne i proszą się o pieniądze? Ja uważam, że może dojść do sprowokowania wojny polsko-rosyjskiej. Może dojść do operacji pod fałszywą flagą. Wiemy, że są kraje, którym bardzo by na tym zależało, takim jak Wielka Brytania na przykład, tak? Z punktu widzenia interesów geostrategicznych, osłabianie Rosji jest jednym z najważniejszych, najżywotniejszych interesów brytyjskich. I oczywiście to hasło zabij pożyczonym mieczem, ten starożytny fortel chiński jest dzisiaj wykorzystywany przez Chińczyków na Bliskim Wschodzie. Osłabiają Amerykanów sami, nie tracąc ani jednego żołnierza. Natomiast tutaj Brytyjczycy osłabiają Rosję Ukraińcami. Ukraińcy są ewidentnie traktowani jako mięso armatnie, czy też po prostu zderzak strategiczny, mówiąc żargonem geopolitycznym, i Polska jest także traktowana jako zderzak strategiczny. My wiemy, że już dzisiaj jesteśmy mądrzejsi o tę wiedzę płynącą z amerykańskich mediów. Wspomniany przeze mnie często artykuł z New York Timesa z 25 lutego 2024 roku, zatytułowany The Spy War, wojna szpiegowska, jasno wskazuje, że od 2014 roku Amerykanie stworzyli 12 baz wywiadowczych na terenie Ukrainy. I teraz fundamentalne pytanie, czy po podpisaniu przez ministra Mariusza Błaszczaka 15 sierpnia 2020 roku umowy o tak zwanym wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, jednostki amerykańskie w Polsce też nie pełnią takich funkcji wywiadowczych, bo to jest stworzenie faktycznych stref eksterytorialnych na terenie państwa polskiego. To, co zrobił rząd PiS-u. Mówię o tej umowie o wzmocnionej współpracy obronnej, tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej. W związku z tym, no nie możemy wykluczyć, że na wzór tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach, które zostało stworzone w 2002 roku, nie funkcjonuje od 2020 roku też jakieś amerykańskie bazy, takie eksterytorialne, gdzie CIA robi co chce. To jest oczywiście hipoteza. To jest taka hipoteza, którą trzeba postawić, biorąc pod uwagę i historię tajnego więzienia CIA w ośrodku kształcenia kadr wywiadu w Starych Kiejkutach i biorąc pod uwagę ten artykuł New York Timesa z 24 roku, jeżeli chodzi o kasus Ukrainy. W związku z tym Polska może być jakimś fortelem czy operacją pod fałszywą flagą po prostu wepchnięta do wojny z Rosją. Polska prowadzi, czy decydenci w Warszawie prowadzą wybitnie antyrosyjską politykę i moim zdaniem Rosja tego tolerować nie będzie w nieskończoność. Bo jeżeli terytorium państwa polskiego było, jest lub będzie użyczane stronie ukraińskiej do atakowania Rosji, to jest oczywiście hipoteza, no to jak państwo myślicie, Rosja będzie Władimir Putin będzie z założonymi rękami siedzieć na Kremlu i będzie tolerować tę sytuację? Czy nie? Czy dojdzie do jakichś działań hybrydowych przeciwko państwu polskiemu? Albo do jakiejś jeszcze większej operacji? Tego wykluczyć nie można. Polityka państwa polskiego jest dzisiaj niezwykle antyrosyjska i w mojej ocenie przekroczono już wiele takich czerwonych linii. Aresztowanie rosyjskiego archeologa było zdaje się, tym przekroczeniem cienkiej czerwonej linii w relacjach z Rosją. Wiele zależy od tego, czy relacje dyplomatyczne będą zerwane w tym roku, czy nie. Czy będą jednak utrzymane, bo to jest jednak ważny. powiedziałbym, taki odgromnik. To jest niezwykle istotny element, taki rozładowujący napięcie, jeżeli posiada się po prostu swoich ambasadorów. Niestety no, trzy konsulaty zostały zlikwidowane. Trzy konsulaty polskie w Rosji i trzy Rosji w Polsce. Strona polska, żeby było jasne, rozpoczęła to zamykanie. To minister Radosław Sikorski wprowadził taką szkodliwą politykę. Natomiast jeżeli zostaną zerwane relacje dyplomatyczne polsko-rosyjskie, jeżeli zostaną zerwane przez Polskę, no bo jeżeli nie dojdzie do zaprzysiężenia nowego ambasadora rosyjskiego, pana Georgija Michno, nie dojdzie do złożenia listów uwierzytelniających na ręce prezydenta Karola Nawrockiego, no to moim zdaniem to jest równia pochyła do zerwania relacji dyplomatycznych. Jeżeli relacje dyplomatyczne zostaną zerwane, no to wiemy, jak się to skończy. No co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Andrzej X9R6J. Panie doktorze, czy dotrwamy jako kraj do wyborów w 2027 roku? Myślę, że jednak tak. Myślę, że jednak tak, aczkolwiek nie dam głowy, że te wybory się odbędą, bo może zostać wprowadzony jakiś stan nadzwyczajny, który przedłuży, czy rozciągnie w czasie kwestie wyborów. Robert B3. Pytanie, w jakich granicach ma być przyszła Federacja Europejska? Myślę, że nikt do końca nie wie, jakie te granice mają być. Patrząc na 27 krajów członkowskich, patrząc na to, jak mają rozbieżne interesy w wielu kwestiach, no widać taki twardy rdzeń. Widać ten twardy rdzeń w postaci Niemiec i Francji. Do tego klubu bardzo chce doszlusować jeszcze Hiszpania. Widać, że Pedro Sanchez ma tutaj ogromną ambicje dołączenia do tego bloku niemiecko-francuskiego, bo mówi o potrzebie autonomii strategicznej, mówi o potrzebie sił zbrojnych europejskich. No, ewidentnie zaczyna mówić językiem, do którym jeszcze do niedawna mówili Włosi w ramach tego trójkąta Paryż-Berlin-Rzym. No i tworzy się taki twardy rdzeń. Kraje Beneluxu, właśnie Francja, Niemcy, wymieniane jest także Hiszpania, Włochy. Natomiast są kraje bardzo sceptyczne wobec tego. Wiemy, że w Polsce narasta sceptycyzm wobec polityki Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o politykę tak zwanego Zielonego Ładu, jeżeli chodzi o umowę z Mercosurem, jeżeli chodzi o kwestie wpuszczania na rynek europejski towarów ukraińskich, jeżeli chodzi o wszystkie te ETS-y, ETS-2, wszystko to, co uderza po prostu w interesy Polaków, to wszystko jest skrajnie szkodliwe i dlatego nasila się trend związany z polexitem i nie ma się co absolutnie temu dziwić. Z punktu widzenia Niemiec, z punktu widzenia Francji, powiem to w sposób brutalny, po prostu, ale brutalnie szczery, z punktu widzenia federalistów, z punktu widzenia zwolenników Federacji Unii Europejskiej, osłabienie Polski, na przykład wepchnięcie do wojny z Rosją, byłoby po prostu korzystne. Byłoby po prostu korzystne. Commander of Poland, jak może przebiegać wojna konwencjonalna w razie zbrojnego ataku na Polskę? Na bardzo wielu płaszczyznach. Na bardzo wielu płaszczyznach, od ataku impulsem elektromagnetycznym, wojnie w spektrum elektromagnetycznym, czyli coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać, poprzez zakłócanie sygnału GPS, oczywiście próba odcięcia Polski od internetu, potężny atak cybernetyczny na banki, instytucje finansowe, instytucje rządowe oczywiście, wojskowe, uderzenia masowe dronów na infrastrukturę krytyczną państwa, w tym infrastrukturę energetyczną, wszelkiego rodzaju działania, które nazywamy aktami sabotażu i dywersji. No w Polsce jest tak potężne podglebie dla działań dywersyjnych po zmianie struktury etnicznej państwa polskiego, że to w zupełności wystarczyłoby do sparaliżowania państwa, w mojej ocenie. Użytkownik Unilever pyta, co czeka Polskę w najbliższych latach. No albo nastąpi, tak jak powiedziałem, normalizacja relacji z Rosją, albo dojdzie do równi pochyłej i próby wepchnięcia Polski do wojny z Rosją. Z drugiej strony jest potężne zagrożenie ze strony wzrastającego partnerstwa strategicznego między Niemcami a Ukrainą. Można się moim zdaniem tutaj spodziewać jeszcze większego wzmocnienia buty, arogancji i nawet żądań ze strony ukraińskich pod adresem Polski. Ukraińscy politycy są coraz bardziej bardziej bezczelni, są coraz bardziej aroganccy, bo czują wsparcie Niemiec w tym zakresie. Ze strony Niemiec można się spodziewać przyspieszenia federalizacji Unii Europejskiej, bo to jest program niemieckiej, no właśnie koncepcja Mitteleuropy, którą też opisałem dla Państwa w swoich publikacjach geopolitycznych i były też zresztą na ten temat także odcinki podcastów geopolitycznych, nawet sprzed wielu, wielu lat możecie Państwo sięgnąć do archiwalnych odcinków podcastu geopolitycznego, gdzie szczegółowo omawiałem koncepcję Europy Środkowej, Mitteleuropy właśnie niemieckiej. No i mamy to zagrożenie desuwerenizacją państw narodowych. Jeden z największych sporów polityczno-geopolitycznych, jaki w Polsce będziemy mieli do czynienia w ciągu najbliższych kilku lat, to jest kwestia tego, czy Polska powinna włączyć się w proces budowania Stanów Zjednoczonych Europy, w proces tworzenia państwa Unii Europejskiej. To jest jeden z największych dzisiaj dylematów geopolitycznych dla Polaków. Ja osobiście jestem przeciwny projektowi federalizacji Unii Europejskiej. Uważam, że Polska powinna zachować swoją suwerenność i jeżeli nie będzie się dało, no po prostu zapobiec desuwerenizacji państwa polskiego, należy się zdecydować na polexit. Szanowni Państwo, dziękuję za Państwa obecność dzisiaj. Ponad 3000 osób na żywo, ponad 3200 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tę wyśmienitą frekwencję, dziękuję za wszystkie pytania, dziękuję za Państwa wsparcie. Kto jeszcze z Państwa ma ochotę pozostać nieco dłużej ze mną i posłuchać o geopolityce, zapraszam na godzinę 20.00 na PSTV, na kanał PSTV do Piotra Szlachtowicza. Będę tam na żywo, a na kolejny odcinek podcastu geopolitycznego zapraszam Państwa już jutro, 20 kwietnia. W tym momencie Państwu serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrego, spokojnego, bezpiecznego wieczoru.